dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 27 Szawal 1447 roku po Hidżri, albo też Quinta Decima Dies Aprilis Anno Domini Bismillessimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Przypominam Państwu, że tak naprawdę bardzo, bardzo ważne jest w oglądanie przez mniej więcej pierwszą godzinę, albo pojawienie się chociaż na chwilę, później Państwo możecie sobie dokończyć oglądanie w ciągu tej pierwszej godziny, bo w ciągu pierwszej godziny YouTube tak naprawdę determinuje, jak wielu stałych subskrybentów wybrało właśnie kanał i potem według tego sobie decyduje, czy promować ten kanał, czy nie. Jak za mało osób, czyli mniej niż zwykle, to po prostu ten kanał znika, prawda, i nie możecie go Państwo później nigdzie znaleźć. Także ta forma wsparcia jest no bardzo ważna, tak? Poza tym, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za wspieranie na różne sposoby, w tym wspieranie na Patronite. Od razu mówię, że będę, proszę Państwa, występował razem z przedstawicielami YouTube'a, notabene na panelu, który będzie na konferencji Patronite'a. To już Państwu powiem dokładnie, to chyba jest 8 maja, ale jak już będę miał wszystkie dane, to Państwu to powiem tym, którzy tam będą chcieli się wybrać. Wśród grona patronów witam pana Łukasza Hadiego, powracającego, pana Jakuba Dolatowskiego, Joannę Skrzypkin, Paw Bia, Marka Czuba, Krzycha Mazura, Jarosława Malana i Emilię Swin. Co więcej, przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamy. Jeżeli Państwo macie firmę, musicie Państwo zareklamować, w ten sposób dotrzeć do wyedukowanej widowni. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. No mamy przede wszystkim reklamy, tak? Otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą, to sprzęt klasy biznes, polizingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujecie bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl. Rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowo 5%. I druga reklama, otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, pisz kod na wschód przy zamówieniu i korzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, teraz jeszcze jeden ważny komunikat. Państwo sygnalizujecie zresztą słusznie, że moje treści pojawiają się na jakimś takim kanale Raport Geopolityczny. Część z Państwa nawet myślało, że to jest mój kanał. Nie, proszę Państwa, to jest złodziej jakiś, który kradnie po prostu moje treści. To jest oczywiście zgłaszane do YouTube, ale ponieważ trzeba każdy film oddzielnie zgłaszać, w związku z tym to trwa długo. Także jeżeli Państwo tam przypadkiem zaczęliście subskrybować albo oglądać, to po prostu nie oglądajcie. To są kradzione moje odcinki, po kolei zresztą, i tak robione, żeby ten automatyczny system YouTube'a tego nie wykrywał od razu. To nie tylko mnie tak się wydarza, no to jest niestety związane z popularnością kanału i tyle. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze jedno bardzo ważny komunikat. Drugi to jest komunikat dotyczący live'ów. Proszę Państwa, poniedziałek, środa, piątek, na razie tak zostaje. Live'y będą na razie o godzinie 20. My eksperymentujemy z różnymi godzinami ze względu na po prostu na czas oglądalności, promocje na YouTubie i tak dalej. Ja wiem, że Państwo tych wstępów nie lubicie, no ale gdzieś kiedyś muszę o tym opowiedzieć. Państwa zaczyna. A no i oczywiście mamy te odcinki dydaktyczne, są teraz na końcu, a nie na początku odcinka. Więc tak, Państwa, zaczynamy. Temat pierwszy, ponieważ ciągle mówiliśmy o cieśninie Ormus, no ile można, wczoraj też cieśninam Ormus, dzisiaj też będziemy mówili, ale już staram się, żeby trochę mniej, żeby to po prostu Państwo wreszcie jak usłyszycie Ormus, to będziecie od razu wyłączać nie tylko komputer, ale i wtyczkę z kontaktu, żeby już tego Ormuzu nie słyszeć. Natomiast no, mamy bardzo ciekawy temat. Otóż NATO europejskie, czy też Europa, czy europejskie państwa NATO, nie wiem jak to, Euro-NATO, tak no, może to nazwijmy. Otóż to Euro-NATO szykuje się już na poważnie do działania bez Stanów Zjednoczonych. Bez Stanów Zjednoczonych cały ten plan, otóż to jest plan, nazywanego planem awaryjnym, ale to jest plan, który no, tak naprawdę trochę szkoda, że nie pojawił nam się jeszcze w czasach Bidena, wtedy, kiedy właśnie obserwowaliśmy tą paniczną ucieczkę z Afganistanu, bo wtedy była taka dyskusja, ona została stłumiona, między innymi przez Polskę zresztą, ale nie tylko. Otóż w związku z tym, że mamy realną perspektywę wycofania się Stanów Zjednoczonych ze struktur wojskowych NATO, lub też z Europy, lub też z obrony Europy, lub też z tego, co tam Trump wymyśli, bo my jeszcze nie wiemy, jaki on sobie model wymyśli tego wycofania. Prawdopodobnie wymyśli taki, który nie spowoduje jakiegoś odwetu ze strony Kongresu, ale będzie de facto wycofaniem Amerykanów. W związku z tym w tej chwili na poważnie trwają prace, i o tym już informuje prasa, nad czymś, co zostało określone jako europejskie NATO. To jest tak, że to ma oznaczać między innymi przejmowanie struktur NATO, między innymi włączenie większej liczby Europejczyków do roli dowódców i kontrolerów sojuszu oraz do uzupełnienia amerykańskich zasobów wojskowych o własne. Tak? To znaczy, dokładnie mówiąc, o zastępowanie tych zasobów wojskowych, które Stany Zjednoczone prawie na pewno wycofają, zasobami własnymi. Tu nie chodzi o liczbę żołnierzy, tylko również o jakość, rodzaje wojsk i tak dalej. Plany są realizowane w tej chwili nieformalnie, przy okazji właśnie spotkań Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wokół tych szczytów. Otóż, no jak twierdzą, że uczestnicy nie mają na celu konkurowania z obecnym sojuszem, ale szykowania się na ten moment, jak w tej chwili politycy europejscy, w tym chyba polscy też słusznie zaczynają być przekonani, no nieuchronnie nadejdzie, tak? W związku z tym to jest, no przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa, to jest taka, że no, podstawową, jak Państwo wiecie, rolą Sojuszu Północnoatlantyckiego wbrew pozorom nie jest walka, tylko podstawową rolą jest odstraszanie. Odstraszanie przede wszystkim Rosji, i to, no, a Rosja, jak wiemy, na to się nie boi w wersji europejskiej. Ma na to różne wojska natowskie, różne pieszczotliwe nazwy związane z niektórymi aspektami wolnej miłości, ale powiedzmy sobie, to nie wymawia tego ze strachem, a wręcz przeciwnie. W związku z tym to jest jeden z podstawowych problemów, czyli zbudowania takiej siły, żeby obiektywnie Rosja, kiedy tam sobie usiądą znowu analitycy i stwierdzą, ile dni będzie trwała kolejna operacja specjalna, na przykład wobec Polski czy wobec państw bałtyckich, to na pewno będą 3 dni, tak? W związku z tym, no, druga kwestia jest to ciągłość operacyjna i tak zwana wiarygodność nuklearna. Ponieważ Waszyngton, jeżeli wycofa siły z Europy, albo odmówi obrony, a trzeba to traktować u Trumpa jak najbardziej poważnie, tym bardziej, że on znowu po gigantycznym sukcesie blokady przez którą Chińczycy przepływają jak chcą, cieśniny Ormus, to teraz zajmie się znowu podobno Grenlandią. Takie są przesłuchy. Znaczy, będzie znowu próba aneksji, być może siłą, być może nie, Grenlandii. No więc te plany opracowane już w tej chwili po raz pierwszy podkreślają, no, skalę obaw europejskich o wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Po Grenlandii oczywiście przyspieszyły. Kluczowa natomiast sprawa jest taka, że doszło do zmiany mentalnej, jeśli chodzi o ten pomysł, w Berlinie. Bo Berlin był tutaj kluczowy, no bez Berlina by się to po prostu nie udało, nie byłoby jak nawet. Natomiast trzeba pamiętać, że ten plan jest oczywiście planem francuskim od zawsze, od czasów jeszcze generała de Gaulle'a. Natomiast no, Niemcy sprzeciwiali się francuskim apelom o suwerenność w obronie od zawsze, znowu. I woleli utrzymywać Stany Zjednoczone jako gwaranta bezpieczeństwa europejskiego. To zresztą było wygodne, no trzeba pamiętać też, my zapominamy o pewnej, że jednak w percepcji Niemców to zagrożenie ze strony Rosji to jest taka fanaberia, trochę wymysł, przecież było to tak postrzegane, jako taka fanaberia albo wymysł państw bloku wschodniego, znaczy tego dawnego bloku wschodniego, prawda, w tym Polski. Czyli polska obsesja na rzecz zagrożenia ze strony Rosji. No ale potem jakaś niewielka operacja specjalna na jakiejś Ukrainie, a i późniejsze działania też Rosji, zresztą dość otwarcie deklarującej to, że to nie jeszcze nie koniec. Po tej Ukrainie są jeszcze inne ciekawe państwa do podporządkowania, zhołdowania bądź podbicia. W związku z tym nagle w Unii Ziemców zaczęło kiełkować początkowo nieśmiało myśl, że może jednak Rosja nie jest tak bardzo przyjaznym państwem, jak to było. Natomiast kwestia jest jeszcze odrębna, że no, w Unii Ziemców, to też Państwo pewnie wiecie, Ale przecież ruch antywojenny jako taki, znaczy sprzeciwiający się w ogóle wojnom jako takim, szczególnie po latach 70., jest niezwykle silny, tak? Znaczna część tych polityków, którzy dzisiaj doszli do władzy, a już szczególnie tych starszych, oni wyrośli w czasach, prawda, kiedyś tam z bardzo długimi włosami, prawda, jako hippisi lub też już nie hippisi, bo się na to nie załapali, to protestowali pod amerykańskimi bazami, blokowali transporty, prawda, wojska i tak dalej przez jeszcze terytorium jeszcze RFN-u. W związku z tym to się, więc tego nie można od tego abstrahować, kiedy się patrzy na nieziemskie postrzeganie w ogóle różnego rodzaju przygotowań do wojny czy przygotowań do działań agresywnych. No ale tutaj się okazuje, że być może nie da się tego uniknąć, a na pewno da się tego uniknąć w takiej sytuacji, w której, no dlatego właśnie było wygodne, to Amerykanie, to nie my, prawda, więc nasi pacyfiści, no dobrze, no gościmy Amerykanów, bo nie jesteśmy w stanie ich wyprosić, natomiast no to my tego nie robimy. No a teraz już niestety zaraz nie będzie Amerykanów być może i trzeba będzie zająć się po prostu odstraszaniem, chociażby po to, żeby wojny nie było. Czyli krótko mówiąc, to się właśnie zmieniło. Wszyscy ci, którzy znają poglądy Merca, obawiają się bardzo mocno, znaczy wiedzą, że on się bardzo mocno obawia o wiarygodność Stanów w czasie, już właśnie w tej chwili, jako sojusznika wojskowego. No ale, proszę Państwa, to jest oczywiście ogromne wyzwanie. Proszę, proszę Państwa, zwrócić uwagę, że przecież całe zarządzanie NATO, całe NATO w ogóle opiera się na amerykańskim przywództwie. Na prawie niemal każdym poziomie jest dowódca amerykański, od logistyki do wywiadu, nawet po najwyższe dowództwo wojskowe sojuszu. W związku z tym Europejczycy teraz próbują wziąć na siebie więcej tych obowiązków. Zresztą Trump sam się domagał, to co powiedział Rutte ostatnio, że sojusz powinien być bardziej europejski. No różnica polega na tym, że Europejczycy podejmują kroki z własnej inicjatywy z powodu rosnącej wrogości Trumpa do Europy, a nie w wyniku prowokacji ze strony Stanów Zjednoczonych. Ostatnio Trump nazwał europejskich sojuszników tchórzami, nazwał NATO papierowym tygrysem, dodając, że Putin też o tym wie. No i niestety Putin też o tym wie, że bez Stanów Zjednoczonych w tej chwili ten tygrys może nie jest z papieru, może już jest z jakiegoś karton gipsu, ale cienkiego powiedzmy i nie najlepszej jakości. W związku z tym w tej chwili na przykład prezydent Finlandii Stubb powiedział, że przenoszenie ciężaru ze Stanów Zjednoczonych na Europę trwa i będzie kontynuowane w ramach strategii obronnej i bezpieczeństwa narodowego. Powiedział, najważniejsze to zrozumieć, że to się dzieje, a także zrobić to w sposób kontrolowany, zamiast po prostu szybko się wycofywać. To chodzi też o Amerykanów. No, to jest tak, że Stubb jest jednym z nielicznych europejskich przywódców, który jeszcze utrzymuje bliskie relacje z Trumpem. Oczywiście oprócz Marka Rutte, ale czy tą relację można nazwać bliską? Tak, na pewno bardzo bliską. Natomiast na ile on szanuje Trump Ruttego, to jest zupełnie inna sprawa, ale na pewno go kocha. W każdym razie na początku tego miesiąca Trump zagroził opuszczeniem NATO z powodu odmowy wzięcia udziału, notabene w agresji na Iran, twierdząc, że decyzja ta jest już nie do ponownego rozważenia. Więc oczywiście każde wycofanie się z sojuszu w tej obecnie wymaga zgody Kongresu. Natomiast tak czy inaczej, on może nie wycofywać, ale zabierze wojska po prostu z Europy. Albo na przykład wstrzymywać wsparcie, wykorzystując właśnie to, że jest głównodowodzącym w swojej armii. Czyli krótko mówiąc, wojna się zaczyna, Amerykanie mówią, okej, patrzcie się na wsparcie z powietrza, prawda? I to taki widzicie Państwo, taki rysuneczek, gdzie był z takim transparentem, prawda, wspieramy was, czy coś takiego, ciągnięty przez samolot. Więc to coś takiego. Więc krótko mówiąc, to jest perspektywa, którą Europa musi brać jak najbardziej pod uwagę. Decydującym właśnie politycznym impulsem dla Europy była na pewno właśnie ta zmiana w Berlinie. To jest też, trzeba pamiętać, że promowanie europejskiego do tej pory, prawda, Europejczycy się obawiali, że promowanie europejskiej pozycji w NATO mogłoby po prostu już wtedy odstraszyć Stany Zjednoczone albo zniechęcić. No dla Europy, krótko mówiąc, było wygodne to, że Amerykanie brali odpowiedzialność za obronę Europy. No ale pod koniec tego właśnie ubiegłego właściwie roku Merz zaczął weryfikować ten pogląd. i doszedł do wniosku, że Trump jest gotowy porzucić na przykład Ukrainę, co jest chyba dla wszystkich oczywiste. Merz się obawia również, że Trump myli ofiary z agresorem i że polityka Stanów Zjednoczonych nie opiera się już na jasnych, ani też na wspólnych wartościach. Natomiast do tej pory też starano się nie kwestionować publicznie tego sojuszu, bo to byłoby niebezpieczne, bo to mogłoby spowodować, znając Trumpa, gwałtowne działania, które by spowodowały, prawda, że od jutra byłoby tak jak mniej więcej w Afganistanie, tak, gdzie w bazie Bagram, prawda, to lokalna inicjatywa gospodarcza, która coś tam chciała podprowadzić, dopiero wysłała zdjęcia, że tam Amerykanów żadnych w bazie nie ma i tak samo mogłoby być na przykład w Ramstein. Więc niemiecki minister obrony Boris Pistorius powiedział teraz, że obecnie dyskusje rzeczywiście nie są łatwe, ale jeżeli doprowadzą do podjęcia decyzji, to stworzy to szansę dla Europy. Nazwa oczywiście NATO niezastąpionym zarówno dla Europy, jak i dla Stanów Zjednoczonych, ale USA, proszę Państwa, to nie jest kwestia tego, jak jest obiektywnie, tylko jaka jest percepcja Trumpa. Jak wiemy, Trump swoim słowem, tu słowo było napisane, powiedziane Trumpicą, czyli dużymi literami, on tworzy rzeczywistość po prostu. A w związku z tym tutaj nie będzie, nie ma jak gdyby znaczenia, nie mają znaczenia fakty. No, proszę Państwa, jeżeli fakty się nie zgadzają z wolą cesarza, to tym gorzej dla faktów. Więc tutaj ambasador Szwecji w Niemczech powiedział, podejmiemy środki ostrożności, prowadzimy nieformalne rozmowy z grupą sojuszników w podobnych poglądach i przyczyniamy się do wypełnienia luki w NATO, gdy będzie to konieczne. No więc po tej decyzji Berlina planowanie awaryjne przerodziło się już w tej chwili w rozwiązywanie praktycznych kwestii wojskowych, więc to jest, proszę Państwa, dla nas ważna informacja. Na przykład takich, kto będzie zarządzał obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, kto będzie zarządzał korytarzami wzmocnień do Polski i państw bałtyckich, kto będzie zarządzał sieciami logistycznymi oraz wielkimi ćwiczeniami regionalnymi, wtedy, kiedy oficerowie amerykańscy zanikną, tak? To jest, proszę Państwa, ważne, bo jak Państwu mówiłem, robiono takie ćwiczenia logistyczne właśnie transportu wojsk przez właśnie Niemcy, przez Włochy, z Francji na przykład. I to jest jakiś, podobno okazało się to jakimś logistycznym koszmarem. Także te wojska mają szansę dotrzeć na linię frontu już na defiladę zwycięstwa. I powiedzmy sobie, albo mogą się w zasadzie się nie posuwać i poczekać, aż Rosjanie dojadą do nich sami, bo zrobią to szybciej. Więc tam po co ten Ren przekraczać, jak zaraz i tak się z armią rosyjską na tym Renie spotkają. Więc krótko mówiąc, to jest wielki problem, no ale te problemy są, proszę Państwa, najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że te problemy są nazywane, nie są podmiatane pod dywan i próbuje się je jakoś rozwiązywać. To już jest coś bardzo pozytywnego. Najgorszy to jest niestety właśnie taki trumpistowski sposób postrzegania rzeczywistości, że jeżeli jest problem, to mówimy, że go nie ma, a każdy, kto mówi, że jest problem, to jest defetystą, zdrajcą i generalnie prawie kryptodemokratą. No więc w tej chwili urzędnicy twierdzą, że kluczową sprawą, i to, proszę Państwa, jest naprawdę dobry pomysł, to jest wprowadzenie poboru do wojska. Przy czym to ten pobór do wojska nie powinien polegać tylko i wyłącznie na zabraniu człowiekowi iluś tam miesięcy życia, nie wiadomo po co. Bo żeby się z, na przykład, nie wiem, z munduru, który i z wyposażenia, które sobie może kupić w dowolnym sklepie, przesiadł w coś, co jeszcze dziadek pod Lenino nosił i dalej jest, i te właśnie te buty, te same buty jeszcze dostanie obecnie, tylko żeby rzeczywiście przeszkolił się w dziedzinie najlepiej jeszcze jakiejś specjalistycznej, mniej lub bardziej, związane już bezpośrednio ze współczesnym polem walki. No to byłoby idealne, prawda, że idzie powiedzmy 10 tysięcy młodych ludzi z umiejętnością gry w Mario 2 Bros. Czy coś takiego, a wracają, prawda, z umiejętnością obsługi dronów od takiego mikrodrona aż do drona wielkości, prawda, nie wiem, no my akurat takich nie mamy, Chińczycy mają wielkości sporego samolotu transportowego. I to byłoby rzeczywiście, albo też mają możliwość tak, no właśnie, proszę Państwa, taki człowiek, który skonstruował tego robota, który te dziki, ja nie wiem, czy to był AI czy nie, ale fajnie to wyglądało, te dziki po Warszawie ganiał, proszę Państwa, no to właśnie tylko dać temu dronowi, temu robotowi karabin, prawda, i do Puszczy Białowieskiej. A i dzików będzie mniej, prawda, i granica bezpieczniejsza. No w każdym razie, trochę się żartuję, ale to w każdym razie to musi rzeczywiście być szkolenie, a nie to musi być coś, co jest tylko i wyłącznie, nie wiadomo właściwie czym, tak? Dopasowaniem, pokazaniem ludziom, jak nie powinna wyglądać armia, czy coś takiego. Tak jak to twierdzą właśnie ludzie, którzy biorą niekiedy udział w niektórych ćwiczeniach, opowiadają właśnie o tym, że łza się wokół kręci, tak? No jeszcze już starych mołni to chyba już nie ma, ale znaczy ja wiem, łączność analogowa jest jakąś odpowiedzią współcześnie, bo nowoczesne wojska nie są przygotowane na jej zakłócanie, no ale niestety ta druga armia też ma łączność analogową i ostatnio nawet zdaje się używa, więc to tutaj nie zadziała akurat. Znaczy, proszę Państwa, ja oczywiście tutaj sobie żartuję, nawiązuję do tych problemów, które miała armia amerykańska na przykład w Somalii, prawda, gdzie się okazało, że druga strona używa takich metod i takich na przykład środków łączności, jakichś tam lampowych, pierwszych elektrycznych tamtamów i to po prostu się nie dawało w żaden sposób podsłuchać, zakłócić, bo Amerykanie po prostu nie mieli sprzętu do tego, potem musieli to jakoś tam przywozić specjalnie. No dobrze, tu jest tak, że w tej chwili STOP powiedział, nie będę udzielał rad żadnym krajom europejskim, ale jeśli chodzi w kwestii edukacji obywatelskiej, tożsamości narodowej, jedności narodowej, prawdopodobnie nie ma nic lepszego niż obowiązkowa służba wojskowa. No więc ci właśnie zaangażowani urzędnicy chcą przyspieszyć europejską produkcję sprzętu w dziedzinach, w których Europa pozostaje daleko za Stanami Zjednoczonymi. W tym zakresie na przykład zwalczania okrętów podwodnych, zdolności kosmicznych, rozpoznawczych, tankowania w locie, mobilności powietrznej i tak dalej. Urzędnicy wskazują też na ogłoszenie przez Niemcy i Wielką Brytanię w zeszłym miesiącu projektu rozwoju pocisków manewrujących stealth i broni hipersonicznej. Tylko proszę Państwa, no Rosja ma, w związku z tym powstaje pytanie, jak szybko to zostanie zrobione, bo to jest, proszę Państwa, kluczowa kwestia. To nie jest kwestia tego, że za 50 lat będziemy mieli już prawie że przewagę, tylko co będzie za rok albo za 2 lata, bo Trump może się wycofać jeszcze w tym roku. No oczywiście europejskie wysiłki oznaczają fundamentalną zmianę w myśleniu. Natomiast no, to jest oczywiście pewien problem, bo tak, naczelnym dowódcą sił sojuszniczych w NATO zawsze jest Amerykanin. Co więcej, Amerykanie stwierdzili, że nie zamierzają rezygnować z tego stanowiska. Żaden poza tym europejski członek nie ma wystarczającej pozycji w NATO, żeby zastąpić Stany Zjednoczone jako przywódcę wojskowego. Między innymi ze względu na to, że tylko Stany Zjednoczone mogą zapewnić parasol nuklearny dla całego kontynentu. Co zresztą leży u podstaw założycielskiej zasady sojuszu, prawda? Czyli to jest kwestia odstraszania. Mamy oczywiście projekty francuskie, no ale to są projekty po pierwsze schyłkowego Macrona, po drugie powstaje pytanie, czy one przetrwają jak gdyby o jego odejście, no a po trzecie, na ile Francuzi będą w stanie to rzeczywiście zrobić. No Europejczycy oczywiście nadal obejmują coraz więcej ról przywódczych, ale też brakuje im kluczowych zdolności. Po pierwsze ze względu na niedofinansowanie, po drugie ze względu na uzależnienie od Stanów Zjednoczonych, po trzecie też to, że nawet w operacjach wojennych, jeżeli brali Europejczycy udział, to jakby trochę jak podwykonawcy, tak? Znaczy w sensie takim, że no nie brali odpowiedzialności za tam, no to ktoś ostatnio chyba z naszych nawet specjalistów właśnie opisywał, no co z tego, że nie wiem, nasza, znaczy w sensie europejska była piechota, natomiast a kto odpowiadał wtedy za niebo, a kto za wsparcie artyleryjskie, a kto za zwiad satelitarny, a kto za i tak dalej. No ja się na tym nie znam, zresztą tak jak Państwo słusznie zauważyliście, podobnie jak część przynajmniej naszych specjalistów, którzy się mówią, że znają, więc no ale to takie rzeczy piszą w tej chwili Europejczycy. Oczywiście większość komentatorów mówi, że europeizacja NATO powinna była nastąpić wcześniej. Więc natomiast powstaje pytanie, czy europejscy członkowie mają zasoby, więc podobno jak twierdzą właśnie Francuzi chociażby, twierdzą, że tak, że jest bardzo wielu profesjonalnych oficerów i przywódców, jest również część sprzętu i ta transformacja już w tej chwili jest w toku. Co więcej, wskazuje się, że coraz więcej kluczowych stanowisk dowodzenia zajmują Europejczycy, a kilka ważnych ćwiczeń, które się odbyły niedawno i takie, które zaplanowano, będzie już prowadzonych przez siły europejskie, zwłaszcza właśnie w regionie nordyckim. Tutaj największym problemem jest oczywiście oprócz tych rakiet, to wszyscy wiedzą, tak? Znaczy Ja oczywiście wiem, że to brzmi obrazoburczo, ale prawdę powiedziawszy, ja to... No gdyby nie to, rzeczywiście spowodowałoby to wściekłość Amerykanów, ale to takie trochę tureckie zachowanie, przypomnę, no, krótko mówiąc, dobrze byłoby pozyskać, może inaczej, może nie kupić, ale pozyskać technologie rakietowe na przykład od Iranu. Ja, to, proszę Państwa, no sorry, ale my takich technologii, krótko mówiąc, w Polsce nie mamy, a oni mają. Więc albo od kogoś to takie technologie posiada, może Huci, prawda? Tak czy inaczej, ich zdolności, na przykład właśnie rakietowe, są no, imponujące w stosunku do tego, co my jesteśmy w stanie pozyskać tutaj u nas w tej chwili. Więc szczególnie właśnie jeśli chodzi o, a już najlepszą rzeczą byłyby oczywiście stworzenie takowych własnych. Więc ta transformacja niby jest właśnie w toku, największym problemem jest wywiad i odstraszanie nuklearne. Co więcej, no, żadna reorganizacja wojsk nie nastąpi szybko bez amerykańskich systemów satelitarnych, obserwacyjnych i ostrzegania. I tego po prostu nie ma. To znaczy, to pokazuje, że są tylko dwa państwa, które mogą to mieć szybko albo mają jakieś zalążki, to jest Francja i Wielka Brytania. Tym bardziej, że Francja i Wielka Brytania mają broń nuklearną. No ale tutaj znowu wskazuje dzisiaj prasa i to jest moim zdaniem to Wall Street Journal dzisiaj pisze, że zmiana w Niemczech otworzyła drogę do najważniejszych właśnie, do najważniejszego etapu, jak gdyby, czyli tego przekroczenia już Rubikonu i pójścia w kierunku europejskiego NATO. Co więcej, Trump po tym, jak zagroził inwazją na Grenlandię, to Merz z Macronem rozpoczęli dyskusję na temat tego, czy francuskie odstraszanie nuklearne można rozszerzyć na inne kraje europejskie, w tym na Niemcy, ale nie tylko, no, na pozostałe też. No i to jest wielkie wyzwanie, tak jak mówię, moim zdaniem jest to największe wyzwanie dla Francji. Bo Francja musiałaby się przełamać, zmienić swoją doktrynę nuklearną i doprowadzić do tego, że zrobić właśnie taki rodzaj być może europejskiego nuclear sharing, już nie mówiąc o tym, że na pewno zwiększyć liczbę głowic. Jak również zastanowić się nad metodami ich przenoszenia, czy one są aby na pewno skutecznie odstraszające współcześnie. A Rosjanie, jak wiemy, dużo rzeczy można o nich mówić, ale, że tak powiem, skutecznie ich odstraszyć wbrew pozorom nie jest prosto. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Otóż Iran i Stany Zjednoczone mają wrócić do rozmów. Otóż w tej chwili Trump twierdzi, że rozmowy z Iranem mogą zostać wznowione w tym tygodniu, natomiast sprzeciwia się kompromisom w sprawie wzbogacenia uranu. Główny negocjator USA i jak się okazuje również główny teolog, wiceprezydent, już wiecie Państwo dlaczego pewnie, wiceprezydent J.D. Vance domaga się moratorium na wzbogacanie uranu przez Iran przez 20 lat, natomiast Teheran proponuje lat 5. No więc Trump powiedział wczoraj, że rozmowy pokojowe, nie, przepraszam, to tak, dokładnie wczoraj, tak, że rozmowy pokojowe między Stanami i Iranem mogą się rozpocząć w ciągu najbliższych dwóch dni, ale nie jest zadowolony z tego właśnie, z oferty 20-letniego zawieszenia programu wzbogacania uranu, więc którą notabene sam Vance złożył, więc teraz Trumpowi się to nie podoba. Tutaj w New York Post Trump dał wywiad i doradził dziennikarzom relacjonującym nieudane negocjacje, aby pozostali w Islamabadzie, ponieważ coś może się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch dni, a my jesteśmy bardziej skłonni udać się tam niż do innych proponowanych miejsc, w tym do Genewy. No tylko nie wiadomo, co się może wydarzyć, to też jest ciekawostka. Miejmy nadzieję, że to nie będzie atak na przykład na Islamabad. W każdym razie nie powiedział, czy Vance będzie nadal kierował zespołem negocjacyjnym, czy też odda to Witkowowi i Kushnerowi. Tutaj, jeżeli chodzi o ofertę Vance'a, to powiedział, mówiłem, że nie mogą mieć broni jądrowej, dlatego nie podoba mi się okres 20 lat. Zapytano sugestie, że moratorium mogłoby zachęcić Iran. Trump powiedział, nie chce, żeby Teheran czuł się zwycięzcą. Więc to jest, proszę Państwa, problem, nie tam cokolwiek innego. Trump w tej chwili ogłosił dwutygodniową przerwę w tej wojnie. Utrzymuje też, że zwiększona presja USA na Iran, w tym blokada eksportu ropy, ostatecznie zmusi reżim do ustąpienia pod jego żądaniem, że nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. No więc od razu Państwu powiem, że tak a propos tej blokady, to jak wiemy, po pierwsze, a ona jest za każdym... To jest tak. Trump za każdym razem mówi, że dotyczy wszystkich statków. Amerykańska marynarka wojenna mówi, że tylko tych, którzy wpływają do portów irańskich. Co więcej, czyli krótko mówiąc, jeżeli Irańczycy przepuszczają jakiś statek, no to to jest statek albo zaprzyjaźniony z Iranem, na przykład chiński, albo też, czy pakistański, chiński, albo też taki, który się opłaci Iranowi, czy Iran zarabia na tym. Może nie tyle, ile by zarobił na sprzedaży samej ropy, ale jednak. Co prawda Amerykanie mówili, że mieli zatrzymywać również takie statki, ale to się, zdaje mi się, w tej chwili nie dzieje. W związku z tym zdaje się 9 statków właśnie związanych. Notabene również statki, to, proszę Państwa, jest potwierdzone, bo to podają różne te firmy i trackery, które zajmują się tylko i wyłącznie śledzeniem tankowców albo właśnie generalnie statków. No twierdzą, że na przykład te statki, które są przepuszczane, czy zostały przepuszczone przez Amerykanów, między innymi znajdują się na liście sankcji właśnie z tej irańskiej floty cieni, żeby daleko nie szukać. W związku z tym to jest duża i dodatkowa ciekawostka, tym bardziej, że warto wskazać, że przecież Iran może i te statki związane z Iranem mogą oferować swoje usługi przewozu też na przykład dla Saudyjczyków czy dla Emiratczyków ich ropy w zamian za niezłą prowizję. W związku z tym ta cała blokada jest, tak jak powiedziałem, gestem symbolicznym, ale Amerykanie twierdzą, że kilka statków zawrócili. To jest, no ale to tak na marginesie. W związku z tym, czy to zagłodzi Iran? Nie sądzę. No Iran sam zamknął wcześniej cieśninę, natomiast oczywiście nie dla swoich statków. Natomiast czy to zagłodzi państwa zatoki? Tak, że to zagłodzi i to jest zresztą już wszyscy specjaliści, nie wiem, no jeśli tylko ktoś zna przynajmniej 6 liter alfabetu, to już wie o tym, że to jest potężne uderzenie w kraje zatoki. Cała ta blokady. Czyli nieodblokowanie, krótko mówiąc, cieśniny Ormus, i to po prostu jest w stanie zatopić gospodarki, że tak nawiążę do blokady morskiej, zatopić gospodarki tych krajów dużo szybciej niż irańską. No dobrze, w każdym razie nazywając odmowę Teheranu złożenia obietnicy nieposiadania broni jądrowej punktem spornym, że to właśnie doprowadziło do niepowodzenia początkowych negocjacji w Islamabadzie. Tak na marginesie oczywiście Iran złożył deklarację, że nie zamierza posiadać broni, prawda, nuklearnej, ale zamierza normalnie prowadzić program badań nuklearnych. Więc Trump powiedział, że jest przekonany o swoim zwycięstwie. Zgodziliśmy się na wiele rzeczy, ale oni nie zgodzili się na to, powiedział o zobowiązaniu nuklearnym. Myślę, że się na to zgodzą, jestem tego prawie pewien, właściwie jestem tego pewien. No ale, proszę Państwa, no ale Iran już to, rozumiecie Państwo, Iran już to ogłosił, już wielokrotnie to ogłosił, że nie będzie miał. W związku z tym, jeżeli teraz pojedzie do Islamabadu i powie, że nie będzie miał po raz kolejny, to teraz Trump to uzna za zwycięstwo. No dobrze, ale Iran też to mówił przed wojną, więc po co była ta wojna? No po to, żeby Trump miał swoje zwycięstwo, czyli żeby teraz Iran tak na poważnie powiedział, bo poprzednio no nie na poważnie. No dobrze, w każdym razie Trump mówi o swoim żądaniu, żeby Teheran zrezygnował ze wszystkich elementów programu nuklearnego i to jest istotniejsze. Gdyby kiedykolwiek zmienił zdanie, w tym ze zdolności wzbogacania własnego uranu, zaawansowanych wirówek i tak dalej. Ta 20-letnia oferta moratorium Vance'a została potwierdzona już przez kilka osób, tamtych anonimowych jak zwykle urzędników. Natomiast Iran zaproponował 3 do 5 lat, więc wzajemnie sobie odrzucili po prostu te propozycje. Natomiast Teheran utrzymuje również, że jego członkostwo w traktacie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej pozwala mu na wzbogacanie uranu. No traktat nie precyzuje takiego prawa, a z drugiej strony nie zabrania. Poza tym dużym wyzwaniem dla administracji jest to, że dla Irańczyków ich program jest tak istotny dla ich sprawy od tylu lat. W związku z tym to jest element identyfikacji, prawda, potęgi narodowej, powód do dumy, prawda, przedstawiony jako jeden z powodów, dla którego właśnie społeczeństwo znosi często ekonomiczne niedostatki, prawda, czyli pójście właśnie w zaawansowane technologie nuklearne, rakietowe i inne. No to jest administracja, notabene fałszywie twierdzi, że Iran jest jedynym krajem na świecie bez broni jądrowej, który posiada własne możliwości wzbogacenia. Otóż państwa Brazylia, Argentyna, Japonia oraz konsorcjum europejskie prowadzą cywilne zakłady wzbogacania. Iran jest natomiast jedynym krajem, który opracował i wykorzystał zaawansowane wirówki do wzbogacania uranu do poziomu bliskiego jakości już wojskowej. To jest ta jedynie różnica. No według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Iran zgromadził około, no właśnie nie wiadomo czego, bo i nie wiadomo ile, bo to są, tak jak mówię, stare dane wszystko, ale wtedy, kiedy jeszcze to mierzono, około 410 kg sześciofluorku uranu wzbogaconego do 60%. Uważa się, że materiał ten jest obecnie zakopany w pojemnikach pod gruzami podziemnych magazynów zbombardowanych przez USA w czerwcu ubiegłego roku. Ale to jest, mówię, to jest, proszę państwa, kolejne uważanie. Znaczy, to jest naprawdę takie widzenie niedźwiedzi. No, widzę mi się, bo inaczej tego nie można nazwać. Znaczy, nie ma żadnych dowodów, nawet nikt nie pokazuje, jakie są poszlaki, mówiąc o tym, że to dokładnie tak jest. Zwykle to jest tak, no bo wszyscy tak mówią, albo bo tak napisała prasa, która jak się ją pyta, skąd to wzięli, to patrzy się w sufit i to jest właśnie to źródło, tak? Anonimowe, dodajmy. No więc tak, jeszcze na kilka dni przed weekendowymi rozmowami w Pakistanie Trump napisał, nie będzie wzbogacania uranu, Stany Zjednoczone współpracując z Iranem wykopią i usuną cały głęboko zakopany pył, prawda, na który Trump nie wiadomo czemu używa akurat tego określenia. Teraz jest tak, że no, zdziwienie jest dodatkowe w Waszyngtonie, ponieważ rzekomo Vance był z Trumpem w kontakcie przez cały czas rozmów. Więc to, że Trump teraz podważa to 20-letnie moratorium, też jest niezrozumiałe. Ta zresztą propozycja przypomina 15-letnie moratorium, które było częścią umowy nuklearnej wynegocjowanej przez Obamę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 2015 roku. Więc no to krótko mówiąc, notabene wtedy, kiedy podpisywano to porozumienie z JCPOA z Iranem, to wtedy nie było ani tych wirówek, prawda, ani wysoko wzbogaconego i uranu. Co więcej, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej mogła, że tak powiem, inwazyjnie weryfikować to, co się tam dzieje, czyli mogli inspektorzy wchodzić gdzie chcą, oglądać co chcą. Były kamery zresztą umieszczone, które miały dokładnie pokazywać to, co tam się wzbogaca, wnosi, wynosi i tak dalej. No więc co więcej, wtedy można było wzbogacać do 3,67% uran, cała reszta była, przekraczała ten poziom, mogła być, albo miała być rozcieńczana, albo miała być wywożona z kraju. Więc Obama i europejscy negocjatorzy celowo zajęli się wyłącznie kwestią nuklearną, uznając właśnie, że to jest łatwe wbrew pozorom do osiągnięcia. No i może łatwe nie było, ale w każdym razie zostało osiągnięte. Po czym Trump, przypomnijmy, z przyczyn no, czysto ideologicznych, a i pod wpływem prawdopodobnie swojego przyjaciela Jahunatana, zerwał tę umowę. Zerwał tę umowę i od tego momentu zaczęło się wzbogacanie już tego uranu do, właśnie nawet nie dokładnie od tego momentu, tylko od wtedy, kiedy Europejczycy również rozłożyli ręce i powiedzieli, że oni nic nie poradzą, nie są w stanie zapobiec jak gdyby amerykańskim sankcjom, chociaż nawet specjalnie fundusz był przecież tworzony, tym sankcjom, które nakładały Stany Zjednoczone na handel z każdym, kto by handlował z Iranem, tak? No więc tutaj, krótko mówiąc, specjaliści i urzędnicy amerykańscy, ci, którzy się zajmowali jeszcze poprzednimi umowami, twierdzą, że to, co Irańczycy zaproponowali w Genewie jeszcze, wtedy właśnie, że to jest podobno lepsze dużo niż to, co było w czasie JCPOA, czyli co lepsze, to było lepsze niż to, co wynegocjował Obama, a pomimo tego Stany Zjednoczone nagle zerwały negocjacje i zaczęły bombardowania. No więc cały czas istnieje luka. Iran twierdzi, że chce wzbogacać uran do 20% na potrzeby swojego reaktora badawczego, co znacznie oczywiście przekraczało limit dozwolony w ramach JCPOA. Może byście Państwo wiedzieli, o czym te rozmowy będą. Oczywiście sprawy dotyczące rozbrojenia i tak dalej, to wszystko jest w ogóle off-limit. Znaczy, na to się Iran nigdy nie zgodzi, o ile może być elastyczny w kwestii nuklearnej, o tyle te pozostałe kwestie zdecydowanie nie, tym bardziej, że Iran nadal nie otworzy i nie otwiera ciśniny Ormus, twierdząc, że Stany Zjednoczone naruszają to zawieszenie broni, wyłączając z niego Liban. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Otóż Ławrow zaproponował, że Ławrow razem z Chinami pomoże Stanom Zjednoczonym. Otóż jak Ławrow, Państwa, jak Państwo pamiętacie, zawsze jeżeli ma możliwość jakby jakiegoś dyplomatycznego trollingu Stanów Zjednoczonych, to nigdy nie odpuści tej możliwości. Otóż to jest tak, że Rosja, tutaj Ławrow w swoim oświadczeniu cytowanym zresztą dzisiaj obszernie przez agencję, powiedział, że Rosja i Chiny popierają kontynuację rozmów pokojowych USA-Iran. Dodał też, że oba kraje popierają również różne formaty zewnętrznego wsparcia dla tych negocjacji. Powiedział Ławrow tak, Chiny i my zdecydowanie popieramy kontynuację tych negocjacji, w których strony będą dążyć do realistycznych i sprawiedliwych celów z pełnym poszanowaniem uzasadnionych praw każdej ze stron zgodnie z prawem międzynarodowym. On podczas właśnie wizyty w Chinach to powiedział. Wyraził nadzieję na realistyczną ocenę sytuacji w regionie przez Stany Zjednoczone. Ławrow wyjaśnił też, że głównymi ofiarami tego konfliktu są amerykańscy sojusznicy, arabskie monarchie Zatoki Perskiej. Powiedział, jesteśmy zaniepokojeni wpływem takich awantur na ich gospodarki, dobrobyt i dobrobyt ich społeczeństw. To powiedział Ławrow. No, to ja Państwu mówiłem, że to niestety jest bardzo prawdziwa hipoteza. Znaczy najbardziej cierpią właśnie te kraje, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych i tam w tych krajach naprawdę nie ma żadnego zrozumienia, dlaczego Amerykanie to robią, oprócz tego, że ten sojusz jest... No ale tu Ławrow właśnie specjalnie o tym mówi, tak? Żeby jeszcze jakby któryś tam z władców nie zrozumiał tego, to już teraz, żeby miał to napisane tak dużymi literkami. Więc w odniesieniu do wzbogaconego uranu Ławrow powtórzył gotowość Rosji do pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Powiedział, ta rola mogłaby przybierać różne formy, w tym konwersję wysoko wzbogaconego uranu na uran paliwowy i przekazanie określonej ilości do Rosji w celu składowania. No więc te rozmowy właśnie najbliższe mają się rozpocząć do końca tygodnia. Rosja właśnie i Chiny deklarują konstruktywną pomoc w prowadzeniu tych rozmów. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Stany Zjednoczone pozwolą, to chętnie się w ten proces wtrącą. No tylko tytułem, proszę Państwa, to jest krótka informacja, ale warto wiedzieć, że w ogóle świat się jak gdyby jeszcze też dyplomacji nie kończy, tylko i wyłącznie na Ciśnienie Ormus, Trumpie, Wansie, prawda, i ewentualnie Kalibafie. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, to jest plan Europy dla Ciśniny Ormus. No Europa, jak Państwo widzicie, zajmuje się teraz planowaniem, a to planowaniem NATO bez Stanów Zjednoczonych, a to planowaniem Ciśniny Ormus bez amerykańskiej marynarki wojennej. No więc, proszę Państwa, to jest cała wielka ciekawostka, ponieważ kraje europejskie opracowują plan utworzenia szerokiej koalicji państw, która ma pomóc w uwolnieniu żeglugi przez Ciśninę Ormus, w tym wysłaniu jednostek do usuwania min i innych okrętów wojennych. Natomiast ten plan, uwaga, nie jest planem wysłania wielkiej armady do bitwy o Ormus, prawda, tak jak to miałoby być takie drugie Gallipoli, tylko ma to być plan, jak rozumiem, taki policyjno-nadzorczy, bo to jest plan, który ma się dopiero pojawić po wojnie. No i ten plan wyklucza jeden kraj, to znaczy ma być robiony bez Stanów Zjednoczonych. No tak, tyle tylko, że proszę Państwa, no jeżeli dojdzie do zakończenia wojny, to jednym prawdopodobnie z elementów traktatu pokojowego, jeśli w ogóle zostanie takowy podpisany, między pewnie Iranem i Stanami Zjednoczonymi, będzie uregulowanie kwestii Ciśniny Ormus, albo też Stany Zjednoczone postawią to bez regulacji. To jeszcze będzie ciekawsze, bo wtedy na przykład regulacja dwustronna omańsko-irańska, albo Iran zaproponuje państwom Zatoki uznanie jego suwerenności w zamian za, no nie wiem, zniżkę, załóżmy. Coś takiego się wydarzy, więc ta flota prawdopodobnie przypłynie już na jakąś nową, zastaną sytuację prawno-międzynarodową i powstaje pytanie, jak się wtedy, czy przypłynie, przeczyta traktat i zawróci, czy będzie próbowała zrobić coś więcej. No więc Macron powiedział we wtorek, że plan zakłada międzynarodową misję obronną, w której nie wezmą udział strony wojujące. No, europejscy dyplomaci znający plan twierdzą, że europejskie okręty nie będą pod amerykańskim dowództwem. Celem ma być zapewnienie armatorom pewności korzystania z ciśniny po zakończeniu walk, co może zająć jeszcze trochę czasu. Ten europejski plan prawdopodobnie ma uwzględniać Niemcy, chociaż one do tej pory publicznie niechętnie rozważały jakiekolwiek zaangażowanie militarne. To jest, zaangażowanie Berlina oznaczałoby, że misja może być poważniejsza niż wcześniej oczekiwano. Niemcy mają dużo większą siłę, powiedzmy, gospodarczą, tak, niż Wielka Brytania i Francja, oraz mają też kluczowe zasoby wojskowe niezbędne do tej konkretnej misji. No więc w najbliższy piątek ma być tak, że Starmer ma z Macronem zorganizować spotkanie online. Tam ma być kilkadziesiąt krajów, żeby omówić, jak najlepiej zabezpieczyć Ormus po zakończeniu działań wojennych. Starmer ma być osobiście w Paryżu. Kto więcej, to przyznam, że niestety nie podają agencje. Stany Zjednoczone nie wezmą w każdym razie w tym udziału. Zostały zaproszone Chiny oraz Indie, natomiast nie wiadomo, czy wezmą udział. No i misja ta miałaby zostać wysłana dopiero po przywróceniu spokoju i ustaniu działań wojennych. Więc to jest, proszę państwa, dobry, w ogóle to jest, proszę państwa, bardzo dobry pomysł do wysyłania okrętów wojennych, zaznaczmy, na okres powojenny, prawda? Czyli do, właśnie do misji, no tak jakby no, parady zwycięstwa można zrobić, takie rzeczy. Przepłynąć się parę razy tą cieśniną, ryby połapać. W każdym razie Barrow powiedział, że międzynarodowa koalicja będzie koordynować działania z krajami graniczącymi z cieśniną, w tym z Iranem i Omanem. I uwaga, to sugeruje również, państwa, że ta żadna misja nie odbędzie się bez zgody Iranu. Co znowu z drugiej strony sugeruje, że po Macron ta cała misja, no krótko mówiąc, jeżeli ona będzie też koordynowana z Iranem, czyli nie odbędzie się bez zgody Iranu, jak sugerują dyplomaci. Więc w zasadzie, czy to będzie po prostu taka wycieczka, parada, prawda, jak to się nazywa, parada godności, o właśnie. Parada godności, która ma tam wpłynąć z kolorowymi chorągiewkami i co w zasadzie robić. Francuscy dyplomaci natomiast uważają, że jakiekolwiek zaangażowanie USA uczyniłoby tą misję mniej akceptowalną dla Teheranu. Natomiast Brytyjczycy znowu boją się, że jak się nie będzie Amerykanów, to się rozgniewają i rozgniewa się Trump i ograniczy zakres takiej operacji. No więc to jest ważna dyskusja. Natomiast z drugiej strony Trump od tygodni lobbował za wysłaniem przez Europę okrętów wojennych do Zatoki, żeby pomóc w takim siłowym, ponownym otwarciu cieśniny. No ale oni odmówili, tym bardziej, że amerykańska marynarka wojenna odmówiła ze względu na ryzyko, więc to, że w tym samym czasie dosłownie Trump jeszcze zaprasza Europejczyków, żeby dzielnie powalczyli, no bo dzielna amerykańska flota nie jest w stanie, to jest pewne kuriozum jednak. Macron powiedział, że siłowe ponowne otwarcie cieśniny byłoby nierealistyczne, zajęłoby nieskończenie dużo czasu, naraziłoby też przepływające przez nią statki na zagrożenia przybrzeżne i pociski balistyczne. Co więcej, to oznaczałoby wciągnięcie w konflikt państw europejskich, które są, gdzie ten konflikt jest absolutnie niepopularny wśród europejskich wyborców i to do tego stopnia, że to naprawdę mogłoby wywołać obalanie kolejnych rządów, które by się na to zgodziły. Trump wezwał teraz Europę do pomocy w obecnych działaniach amerykańskich mających na celu blokadę irańskich portów. No i oczywiście wyrządzanie Iranowi maksymalnych szkód gospodarczych. No ale znowu Europejczycy nie chcą tego zrobić, bo oznacza to tak naprawdę, to jest agresja, to jest wypowiedzenie wojny, działanie wojenne i tyle. Można to nazywać w jakikolwiek inny sposób. Co więcej, no Trump skrytykował Europejczyków za brak większej pomocy, bo właśnie no, rozważył wyjście z Traktatu Północnoatlantyckiego, prawda, i tak dalej, to już żeśmy sobie omówili. No więc ten plan francuski ma trzy główne cele. Po pierwsze, zapewnić logistykę, która umożliwi ucieczkę statkom, setkom statków utkniętych w cieśninie. Powstaje pytanie, co to znaczy? Znaczy co, lądem będą je przenosić? No bo jeżeli nie, to będą musiały przepłynąć tę cieśninę. Jeżeli Iran się nie zgodzi na ich przepuszczenie, to trzeba będzie walczyć z Iranem, więc jak to tak dokładnie sobie wyobrażają Europejczycy, nie wiadomo. Chyba, że dojdą do wniosku, że jak zobaczą francuską marynarkę wojenną, to uciekną w góry. Albo się... Chciałem powiedzieć, że umrą ze śmiechu, ale nie, no to jest porządna marynarka w sumie, jakby nie było, tylko tyle, że powstaje pytanie, no to mówię, państwa, to jest, dla mnie to jest właśnie niezwykłe, bo ja rozumiem, że poszczególni politycy na przykład mogą podejmować decyzje pod wpływem jakiegoś impulsu albo też braku logicznego uzasadnienia, tak, grać na emocjach. Natomiast tutaj mówimy o całych państwach i ich armiach, które w zasadzie, no po raz kolejny, proszę państwa, powtarza nam się ta sytuacja jak z tymi różnymi rozmowami pokojowymi w sprawie Ukrainy, gdzie Ukraina rozmawia z państwami europejskimi, a zapomina się o tym, że przecież to nie z nimi prowadzi Ukraina wojnę, tylko z Rosją, a Rosja nie jest zaproszona. I potem po tych 3-4 miesiącach już uzgodniliśmy prawie traktat, Rosja się patrzy, mówi nie. No odrzuca to, prawda? I te 3 miesiące idą do kosza, a tamci jak gdyby są zdziwieni, no ale jak to? Przecież myśmy dyskutowali tyle czasu. No, wiecie państwo, tu mamy podobną niestety sytuację. To źle wróży jak gdyby trochę Europie. Po drugie właśnie rozminowywanie i to jest coś dla odmiany bardziej logicznego, w którym rzeczywiście Europa dysponuje znacznie większymi zasobami niż Stany Zjednoczone. No, Stany Zjednoczone wycofały podobno ze służby większość swoich trałowców, natomiast Europa je jak najbardziej posiada i to rzeczywiście jest rozsądne I rzeczywiście trzeba wtedy wysłać również okręty na wszelki wypadek, gdyby ktoś wpadł na pomysł, że jednak można zaatakować te trałowce. No i ostatnie, to jest ostatecznym celem, jest regularna eskorta wojskowa, aby zapewnić armatorom pewność, że przepływ przez ciśninę jest bezpieczny. No ale to jest, to już jest misja, która znowu może doprowadzić do konfrontacji z Iranem, jeżeli będzie na przykład uniemożliwi Iranowi pobieranie tych opłat, które tam chce, i kontroli tego, kto przepływa. Więc powstaje pytanie, czy europejskie państwa są gotowe. Amerykanie to jeszcze mają o tyle dobrze, że tam mają lotnictwo i mogą sobie trochę, i mają piechotę morską i mogą jakby co, to jednak próbować zdobywać te wybrzeża cieśniny, czy też wyspy w cieśninie irańskie. Natomiast Europa tego nie ma. No, tam nie, chyba nie popłyną okręty desantowe, więc... No więc właśnie. Oczywiście tutaj wskazuje się, że może to jest jakaś motywacja, że firmy ubezpieczeniowe, armatorzy mogą się domagać eskorty, żeby w ogóle przesyłać te statki przez cieśninę Ormus. No ale to w takim razie będzie to oznaczało konieczność eskorty albo konwoju w celu ochrony tych statków. Ja przypomnę, proszę Państwa, że jacyś amerykańscy admirałowie, którzy się w ubiegłym tygodniu licznie wypowiadali, oczywiście emerytowani, oni twierdzili, że tam to jest od 6 do 11 statków nawet jest potrzebne, czy okrętów wojennych, żeby taki jeden supertankowiec osłonić, i też nie ma gwarancji. Powstaje pytanie, jak to by miało wyglądać. To jest tak, że podczas tej misji według Unii Europejskiej, która miałaby charakter czysto defensywny, kraje takie jak Francja, Włochy, Niemcy i Grecja rotacyjnie dostarczałyby fregaty i śmigłowce, aby pomóc w odpieraniu ataków rakietowych i dronów. No właśnie, czyich, powstaje pytanie. No, jeżeli irańskich, to nie wiadomo. No, była taka misja w razie Aspides na Morzu Czerwonym przeciwko Hutim, ale powiedzmy sobie, specjalnie sukcesów za dużo nie miała, tak? Znaczy te Huti tak czy inaczej trafiali, co chcieli. Działanie to zresztą było niezależne od dowodzonej przez USA takiej akcji, która się nazywała Operacja Strażnik Dobrobytu, na dużo większą skalę, no ale tam były również lotniskowce. No powstaje pytanie właśnie, czy, bo taką misję, znaczy Niemcy mają chyba największy problem, mają problem konstytucyjny, i można byłoby albo rozszerzyć tą misję Aspides na morzu, z Morza Czerwonego na Zatokę, co jest ryzykowne, albo trzeba byłoby po prostu poprosić Radę Bezpieczeństwa o mandat. Natomiast no, niemiecki dywizjon trałowców ma 12 okrętów, stacjonuje w porcie w Kilonii nad Morzem Bałtyckim. No i generalnie niemiecka marynarka wojenna jest obecnie rozmieszczona na Morzu Bałtyckim i północnym Atlantyku, więc to jest jeszcze kwestia taka, że powstaje pytanie, jaką część floty może na przykład Berlin przeznaczyć, żeby popłynęła sobie do Zatoki i nie zmniejszyć jednocześnie tutaj zdolności obronnych na Bałtyku czy na Atlantyku. To właśnie. No jest, oczywiście tutaj plan opiera się również w dużej mierze na koncepcji koalicji chętnych i to mnie najbardziej tutaj do tego planu zraża, gdzie właśnie ta, jak Państwo pamiętacie, chętni chcieli rozmieszczać wojska na Ukrainie. Potem na kawałku Ukrainy, potem poza Ukrainą, a potem doradzą innym, żeby rozmieścili. I tak się przecież zakończyło. Nie ma żadnych wojsk oprócz tych, które i tak były gdzieś tam jako misje tajne, doradcze, o których wszyscy wiedzą na Ukrainie, to żadnego wprowadzenia wojsk nie ma i co więcej, nawet nie wiadomo, czy byłyby po zawarciu ewentualnego pokoju. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Ja chciałem powiedzieć trochę o zmianie reżimu w... Tak, opowiemy sobie o zmianie reżimu, bo to jest ważne w Iranie, ponieważ no, zgodnie z tym, co liczni prześmiewcy, w tym ja, opowiadali, czyli krótko mówiąc o tym, że udało się Amerykanom zmienić reżim. Co prawda na Węgrzech, ale kto by tam geografii kogoś uczył. Ale tak naprawdę rzeczywiście udało się doprowadzić właśnie dokładnie do tego, przed czym ja zresztą osobiście też przestrzegałem przed tą wojną. To znaczy udało się jak gdyby wyeliminować przede wszystkim ugodowców i pozostawić tych, którzy są delikatnie mówiąc pragmatykami, jeżeli nie mówiąc o tym, że są zwolennikami twardego podejścia do rozmów i w ogóle do czegokolwiek związanego z Zachodem i Stanami Zjednoczonymi. Ja wiem, że oczywiście Państwu się może wydawać po tym, szczególnie jeżeli byście poddawani przez te ostatnie miesiące mainstreamowej propagandzie o tym, że tam Iran jest totalnie zniszczony na kolanach. No, może obiektywnie tak jest, ale oni nie mają tego absolutnie Tam naprawdę nie ma nawet cienia percepcji, że oni przegrywają tę wojnę. Wręcz przeciwnie, oni uważają, że tę wojnę wygrywają i że udało im się rzucić Stany Zjednoczone na kolana tą blokadą cieśniny, atakami na ich sojuszników, pokazaniem, że są zdolni do przedarcia się przez najbardziej skomplikowane obrony przeciwrakietowe i tak dalej. Więc no, taka percepcja jest. Co więcej, wszystkie te dane, które są podawane, nie pokazują naprawdę żadnych istotnych strat, jeśli chodzi o tą prawie milionową armię irańską. Mówi się o trafieniu tysięcy celów, w tym się okazuje, że 750 bodajże szkół zostało uszkodzonych, w tym przy okazji tych celów wojskowych, ale nie ma nic na temat zniszczenia tej armii po prostu. Co to znaczy zdziesiątkowanie milionowej armii? No zdziesiątkowanie no, co najmniej co dziesiąty, tak? Czyli 100 tysięcy żołnierzy powinno pójść na drogę do Jerozolimy. Nie ma takich danych, nie ma takich pogrzebów, nie ma takich tych klepsydr, prawda, czy też nie ma tych jakichś takich robotów, się zawsze publikuje, prawda, informacje o męczennikach i tak dalej, tego po prostu nie ma. Nie ma takiej, i to nie dałoby się tego ukryć, prawda, dałoby się ukryć może 1000, ale nie 100 tysięcy, czy 200. No dobra, w każdym razie, co się dzieje w Teheranie? Otóż mamy, no w tej chwili jest nowy billboard notabene w Teheranie na placu Enkelab, jak Państwo być może widzieliście, poprzedni pokazywał tam jakieś tam flagę amerykańską, lotniskowce i tak dalej, które tam były atakowane. W tej chwili jest Mojtaba Chamenei, który stoi w okopach i wydaje dowódcom Korpusu Strażników Rewolucji rozkaz ostrzału rakietowego wrogów. Co więcej, tekst, który tam jest zamieszczony, sugeruje, że misja ta jest inspirowana przez Boga, porównuje się Chameneiego do imama Alego. Prawda? Czyli krótko mówiąc, budujemy całą religijną podstawę, religijną otoczkę dla budowy, prawda, obrony przeciwko Zachodowi i Stanom Zjednoczonym. To jest coś, no właśnie no ten element mobilizacji, to jest element mobilizacji, którym nie dysponuje już Europa Zachodnia. To jest taki element mobilizacji, którym powiedzmy dysponowała w czasie krucjat, żeby daleko nie szukać, ale to już tutaj już tego nie ma, tam to właśnie dokładnie jest. Co więcej, no Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, zgodnie z doktryną państwa położonego tam, gdzie chce, rozpoczęły wojnę z nadzieją, że wyeliminowanie czołowych irańskich urzędników, począwszy właśnie od Alego Chameneiego, spowoduje rzucenie reżimu na kolana, prawda, prośby o pokój, podporządkowanie się interesom Ameryki i państwa położonego tam, gdzie chce, a właściwie powiedzmy sobie od razu państwa położonego tam, gdzie chce i gdzieś tam przy okazji Ameryki. Więc tutaj następnie Trump, przemawiając do narodu, nazwał nowe przywództwo bardzo rozsądnym. No więc powiedział, no więc tak rzeczywiście, tutaj taki szef, dawny szef irańskiego biura wywiadu w państwie położonym tam, gdzie chce, niejaki Cytrynowicz, nasz człowiek, tak, krótko mówiąc, powiedział, bardzo mądrze zresztą, że stworzyliśmy rzeczywistość gorszą niż ta, z którą Irańczycy musieli się zmierzyć przed wojną. To jest właśnie bardzo prawdziwe. To znaczy w tej chwili doszli do władzy radykałowie nietolerujący wewnętrznego sprzeciwu, nietolerujący w związku z tym ugodowości w polityce zagranicznej, szczególnie właśnie w relacjach z Amerykanami. A jeżeli przyjdzie ponieść kolejne ofiary, no to pamiętajmy, prawda, imama Alego, pamiętajmy imama Husajna. To w zasadzie wystarczy, tak? Więc krótko mówiąc, to jest, jeżeli będzie już zupełnie źle, to przyjdzie Mesjasz i nam pomoże. W związku z tym naprawdę to nie jest w ogóle sposób jakby, czy płaszczyzna dyskusji, do której przygotowani są, a na pewno nie są przygotowani amerykańscy negocjatorzy. Zresztą te kolejne rozmowy wykazują, że są w ogóle nieprzygotowani. Zaczęliście Państwo, dlaczego? Powiem dlaczego, bo to Brytyjczycy szczególnie pokazali, że Irańczycy na przykład przyjeżdżają już ze specjalistami w danych dziedzinach, na przykład specjalistami tam od programów nuklearnych. A tutaj ci panowie przyjeżdżają z sekretarkami, więc krótko mówiąc, a i to bardzo często nie. W związku z tym nie ma jak gdyby zaplecza merytorycznego do prowadzenia rozmów. Więc, a już szczególnie w tej chwili, jeżeli nie ma takiego zaplecza i nikt nie jest w stanie doradzić, tylko że właśnie poradę dzwoni do Trumpa, do Waszyngtonu, bo Trump jest jego zapleczem merytorycznym, proszę Państwa, i głosem rozsądku, no to dlatego właśnie te negocjacje wyglądają, jak wyglądają. A jeszcze dodatkowo właśnie ta zmiana, można powiedzieć, reżimu w Iranie, no tak nastąpiła. tej chwili w tej delegacji do Islamabadu przewodniczył, jak Państwo pamiętacie, Mohamed Bager Kalibaf. Jest to konserwatysta, pragmatyczny, ale jednak, pamiętajmy, to jest były szef IRGC. Jest mówienie, że on tam nic nie ma wspólnego z IRGC, bo to nowa twarz. To żadna nowa twarz. Faktem jest, że jak był burmistrzem Teheranu, to zdaje mi się, załatwiał strasznie dużo różnych rzeczy, typu takich właśnie socjalnych, proludzkich, typu, nie wiem, tam łatanie dziur w drogach, naprawa kanalizacji i tak dalej, tak? No ale to jest jego pragmatyzm. To nie znaczy, że on będzie z tego powodu nagle uległy w stosunku do państwa położnego tam, gdzie chce. Jest Ali Bagheri Khani, który jest zaciekłym sprzeciwnikiem dialogu z Zachodem, przynajmniej był kiedyś w przeszłości. Więc co prawda presja ekonomiczna jest duża, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że naród pod wojną, że tak powiem, który notabene zdaje się nie wychodzi na ulicę jednak, żeby popierać Jahu Natana i Trumpa, pomimo tego, co Trump mówił, że podobno tam dzwonią prawie że do niego i mówią, żeby im więcej bomb zrzucać na głowy, więc nie dzwonią. Podobno jednak. No i trzeba pamiętać, no Mocztaba Chamenei, prawda, nie wiadomo, co się z nim do końca dzieje, ale twierdzi się, że jednak on cały czas żyje. W związku z tym on jest centralną postacią, która łączy i promuje zresztą radykalnych urzędników. No więc to jest młody Chamenei, był również ściśle współpracował, przynajmniej przed wojną, bo trzeba pamiętać, że to też jest różnica. No, on jako on, a on jako najwyższy przywódca. Ale ściśle współpracował z Gwardią Rewolucyjną, z Basijem, więc tutaj nie ma jak gdyby, jeżeli ktoś myślał, że tutaj się pojawi ktoś umiarkowany, to jest nieprawda. Co więcej, to jest tak zwany kręg Habiba, prawda, czyli krąg miłości wśród członków, znaczy oczywiście żartuję, bo to nie o to chodzi, to jest członkowie takiego batalionu Habib Gwardii Rewolucyjnej, który jest znany z przyciągania radykałów, no i nazwany oczywiście na cześć, prawda, znanej postaci z szyickiego islamu, prawda, z VII wieku. No, czyli to niech nie jest krąg Habibi, prawda? Więc to jest zresztą w listopadzie projekt ustawy Kongresu nazwał właśnie krąg Habiba jedną z najważniejszych nieformalnych sieci wywiadu i bezpieczeństwa reżimu. Co jest prawdą zresztą, to jest zwarta grupa no, starych towarzyszy, krótko mówiąc, z armii, którzy są w tej chwili rozprowadzeni w kluczowych miejscach władzy Gwardii Rewolucyjnej również. To nowe kierownictwo partii i państwa, jak się okazuje, wykazuje się odpornością i elastycznością. Wychodzi z pierwszych 5 tygodni wojny tak, z nienaruszonym dowództwem. To jest, państwa, w amerykańskiej prasie tak piszą. Nienaruszone dowództwo, nienaruszona kontrola, nieustępliwe podejście i co więcej, jeszcze dodatkowo wiara, prawda, w to, że i to wiara ludzi, prawda, że przyniesie to, prawda, ta wojna przyniesie światu pokój i sprawiedliwość. Jest również Hossein Yekta, prawda, starszy dowódca Gwardii Rewolucyjnej, bliski współpracownik Chameneiego, zaapelował niedawno w telewizji państwowej do matek, żeby właśnie wysyłały swoje dzieci na wojnę pod imieniem Mahdiego. Oczywiście chodzi o nie o małe dzieci, prawda? Powiedział, że Irańczycy wkroczą do Jerozolimy i dokonają tam tego, co dokonają, prawda? Imam powiedział właśnie tutaj, odsyłajcie do Jerozolimy, odsyłajcie do Jerozolimy, że tak powiem koalangowo, tak? No więc ten mahdyzm staje się znowu centralnym elementem ideologii Republiki Islamskiej w tej chwili. No wiadomo, prawda, że to jest... Zresztą tak samo, proszę Państwa, żeby daleko nie szukać, tak samo zresztą jak z drugiej strony. No, ewangelikanie mają dokładnie ten sam problem, a i powiedzmy sobie Ben Shvir i Smotrich tak samo, więc tutaj wszyscy się jakby zgadzają co do meritum. Więc to jest, czyli krótko mówiąc, wizja apokaliptyczna. Tak? Tutaj ma zostać zburzona, powstać trzecia świątynia, prawda, jałówka czerwona i tak dalej. Z tamtej strony, a z tej strony po prostu ma przyjść Mahdi i tyle. Czyli ten 12 imam już jest blisko. Więc co więcej, jeszcze wskazuje się, że jeszcze Jaber Rajabi na przykład, to jest taki, który służył właśnie w Gwardii Rewolucyjnej, studiował z Chameneim w Qom, zanim uciekł w 2016 roku. To właśnie on ostatnio opisał Chameneiego w wywiadzie telewizyjnym w języku arabskim, właśnie jako mówił, że jest szyickim ekstremistą, który uważa po pierwsze za wroga nie tylko państwo położone tam, gdzie chce, ale również sunnickie państwa arabskie. Zresztą, proszę Państwa, chciałem zaznaczyć, że w tym, jeżeli Państwo oglądacie to Lego to te filmiki propagandowe irańskie właśnie z Lego, no to proszę zwrócić uwagę na taki filmik, gdzie oni będą mieli takie dziwne, takie czerwone i niebieskie stroje i takie z hełmy z tą taką pikelhaubą plus z takim jeszcze no, czymś takim, co wygląda jak skrzydełka jakiegoś aksolotla mniej więcej. To proszę zwrócić uwagę na symbolikę tam. No to niestety nie mamy takiej czasu, tej możliwości opowiedzenia o tym. Ja może spróbuję kiedyś to jakoś omówić w miarę delikatnie. Właśnie ten film dokładnie, co tam jest pokazane. Ale to dokładnie odpowiada właśnie tej wizji. To znaczy wizji apokaliptycznej, nawiązania do tego również, że również te saudyjskie dwory i arabskie państwa, nie tylko państwo położone tam, gdzie chce, są po stronie właśnie no, tej, w której byli w szyici, prawda, wtedy, kiedy była bitwa pod Karbalą, jakby nie było. A z drugiej strony właśnie ma wrócić Ali, prawda, mamy Alego, mamy Husajna, ale wszystkim Alego. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten temat. Czyli krótko mówiąc, mamy bardziej radykalny, a nie mniej radykalny reżim w Stanach, w Stanach Zjednoczonych to mamy w ogóle radykalny, natomiast w Iranie, w Teheranie i to się raczej nie zmieni, więc sukces jest tyle tylko, że znowu nie w tą stronę. Można to nawet nazwać pewnym antysukcesem. Ale, czyli z przeciwnym znakiem, ale zawsze się to słowo sukces się pojawia. Proszę Państwa, i mamy teraz temat kolejny. Otóż Włochy zrywają, sensacyjny temat, proszę Państwa, Włochy zrywają z państwem położonym tam, gdzie chce. Otóż Włochy zawieszają pakt obronny, co jeszcze bardziej napina stosunki między no, kolejnym państwem europejskim, a państwem położonym tam, gdzie chce. Posunięcie Włoch, które były z niewiadomych przyczyn, a właściwie z wiadomych przyczyn, bo uznawano, że Meloni nie ma, znaczy, że Meloni jest prorzymiańska. Jak się okazało, to jej nie wyszło na dobre, to ona chyba nie jest tak w ogóle, ale przyczepienie jej tej łatki po prostu spowodowało porażkę w referendum ostatnio. No i Meloni po prostu wyciągnęła wnioski, proszę Państwa. To jest rzadka rzecz u polityka, że polityk potrafi wyciągać wnioski ze swoich niepowodzeń. Otóż ona wyciągnęła i tutaj Włochy uważane były za niegdyś silnego sojusznika państwa położonego tam, gdzie chce, a to w tej chwili z powodu głównie agresji na Bliskim Wschodzie, ale też tego, co się dzieje na zachodnim brzegu, Włochy zdecydowały się na wymówienie, czy właściwie nie odnowienie umowy obronnej z tamtym krajem. I to Georgia, zresztą to jest w ogóle zdecydowany zwrot akcji ze strony jej, jakby nie było prawicowego rządu, a z jakiegoś powodu pewnie po doświadczeniach polskich przyzwyczaiło nas to, może po doświadczeniach z PiS-em, że jeżeli to prawica, to musi być koniecznie prorzymiańska. No, tu się okazuje, że właściwie to pro państwo położone w tam, gdzie chce ska, tak? Więc no jak się okazuje, nie musi być, na przykład we Włoszech nie jest. Otóż porozumienie obronne było ratyfikowane w 2005 roku. Ono ustanowiło współpracę między oboma krajami w takich obszarach jak przemysł obronny, polityka zamówień publicznych, import i eksport sprzętu wojskowego, wymiana danych technicznych i inne formy współpracy wojskowej. Ta umowa jest odnawiana co 5 lat, miała być odnowiona w tym miesiącu. Nie będzie. Partie opozycyjne zresztą wywierały ogromny nacisk na rząd przez prawie cały rok. Marco Grimaldi, cytowany już przeze mnie parę razy, opozycyjny poseł, powiedział, że decyzja ta jest zwycięstwem dla tych, którzy protestowali przeciwko rzymiańskiej ofensywie wojskowej w strefie opatrunku w ciągu ostatnich 3 lat. Minister spraw zagranicznych państwa położonego tam, gdzie chce, Gideon Saar, zbagatelizował znaczenie tej umowy, powiedział, nie ma nawet żadnej umowy, istnieje memorandum o porozumieniu, które nigdy nie zostało zrealizowane, ani nie miało żadnej istotnej treści, bezpieczeństwo państwa położonego tam, gdzie chce, nie zostanie naruszone. No więc do niedawna właśnie uznawano, że Meloni jest najbliższym sojusznikiem państwa położonego tam, gdzie chce. Yahoo Natan odwiedził Rzym w 2023. Meloni wtedy określała państwo położone tam, gdzie chce, przyjacielem i kluczowym partnerem Włoch na Bliskim Wschodzie i na arenie międzynarodowej. No więc warto też powiedzieć, że włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani odwiedził Liban w poniedziałek. W ten sposób rozgniewał państwo położone tam, gdzie chce. Opublikował na portalu, że celem podróży było okazanie solidarności Włoch z Libanem po niedopuszczalnych atakach państwa położonego tam, gdzie chce, na ludność cywilną. Dodał, musimy za wszelką cenę uniknąć kolejnej eskalacji, takiej jak w strefie opatrunku. No więc w odpowiedzi na to Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa położonego tam, gdzie chce, wezwało ambasadora Włoch w Tel Awiwie, gdzie złożono protest przeciwko komentarzom Tajaniego. Natomiast Tajani wezwał ambasadora państwa próżnego tam, gdzie chce, we Włoszech, tydzień wcześniej, żeby potępić bombardowania miłością libańskiej ludności cywilnej. Także incydent z początku miesiąca, trzeba pamiętać, że rzymiańscy żołnierze ostrzelali włoski konwój będący częścią misji ONZ w Libanie, na szczęście tylko strzałami ostrzegawczymi, czyli nie tak jak zwykle od razu w sedno. I co jeszcze, no i co się jeszcze wydarzyło, bo wydarzyło się więcej. No oczywiście to stanowisko Włoch jest również funkcją pogorszenia się stosunków z Trumpem. W rozmowie dla, notabene dla Corriere della Sera, możecie Państwo sięgnąć, jest online, Trump powiedział, że był bardzo zszokowany decyzją Meloni o nieudzieleniu pomocy USA w wojnie z Iranem i tym, że pozwoliła Ameryce wykonać całą pracę za Włochy, które czerpią ropę z Iranu. No, Meloni powiedziała natomiast w poniedziałek, że niedopuszczalne jest, aby Trump atakował papieża Leona XIV, który się, wiadomo, prawda, krytycznie wypowiadał o wojnie. Tutaj Trump powiedział, czy ludzie ją lubią, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się. Więc kiedyś opisywał Meloni jako fantastyczną przywódczynię i osobę. Była jedynym urzędującym europejskim przywódcą, który uczestniczył w drugiej inauguracji prezydenckiej Trumpa. No i od dawna miała niby uprzywilejowane relacje z amerykańskim prezydentem. Trump powiedział też, że pani Meloni bardzo różni się od tego, za kogo ją uważał, dodając, że nie rozmawiał z panią Meloni od dawna. Natomiast, no, proszę Państwa, jakby nie było, Meloni po prostu, proszę Państwa, zrozumiała i to jest ważna rzecz, bo to jest właśnie, to jest ta zdolność, to co mi się na przykład bardzo w niej spodobało, że w momencie, kiedy no, stawiała, powiedzmy, na tę przyjaźń amerykańską, bo to rzeczywiście powodowało taką unikalność, wyjątkowość jej, jeśli chodzi o państwa europejskie, więc ona mogła ewentualnie dla całej Europy wręcz jechać i próbować coś załatwiać z Trumpem, chociaż z tego, co pamiętam, to głównie to Stubb robił z Finlandii, a nie ona. No ale dobra. Natomiast była to pewna unikalność, unikalne stosunki. Natomiast w momencie, kiedy doszło do tego słynnego referendum, gdzie no, wszyscy badacze stwierdzają, że tam nikt nie rozumiał, o co chodzi w referendum. Chodziło o to, czy ktoś jest za Meloni, czy przeciwko. A Meloni utożsamiana z Jahunatanem i z Trumpem, którzy są skrajnie niepopularni we Włoszech. W związku z tym ona wyciągnęła wnioski. Zresztą jeszcze właśnie po tej kampanii, ja przypominam, że jej współpracownicy mówili, że to było skrajnie niesprawiedliwe, że ich utożsamiali, bo niesłusznie. I właśnie w tej chwili robi dokładnie to, co powinna, to znaczy wsłuchuje się po prostu w głos elektoratu. Elektorat chce tego, no to ona robi to, czego chce elektorat po prostu i dzięki temu ma szansę przetrwać i utrzymać się przy władzy. Czy jest tym wiarygodna? No jest właśnie dzięki temu, że Trump ją zaatakował, to zaatakował ją jeszcze, zdaje mi się, jeszcze raz. Ja tylko, proszę Państwa, nie mam pełnej wypowiedzi, bo tam było coś na temat broni nuklearnej. On coś takiego powiedział, tylko mówię, Państwa, no nie, tutaj proszę się nie przywiązywać do tego fragmentu, który Państwu przytaczam, bo ja bym chciał zobaczyć całą wypowiedź, a ja widziałem tylko fragment wycięty po prostu na Twitterze. Niestety nie podano skąd, znaczy jakby, z którym, czy to jest z tego dnia, czy z wczoraj, czy z przedwczoraj. W każdym razie to jest coś takiego, że on powiedział Meloni, że Meloni chciałaby mieć broń, żeby Iran miał broń nuklearną, a ona mu się odwinęła, bo powiedziała coś takiego, że jak do tej pory tylko jeden kraj użył w historii broni nuklearnej, i natomiast jest jeden, który permanentnie tą bronią nuklearną straszy, czyli to Stany Zjednoczone. Jakoś tak mniej więcej ta brzmiała ta wypowiedź, więc no jest jakby ciąg dalszy albo tego, co tutaj Państwu opowiedziałem. Ale tak jak mówię, czy to jest współcześnie, czy to jest przed kilkunastu dni, no to niestety jeszcze nie powiem, bo muszę dotrzeć do całego źródła, tak? Państwa, kolejny temat to są rozmowy Liban, państwo położone tam, gdzie chce, w Waszyngtonie. To jest w ogóle coś niezwykłego, jeśli chodzi o komunikaty, ponieważ Rubio ogłosił, prawda, że w bezprecedensowym w sumie wydarzeniu państwo położone tam, gdzie chce i Liban spotkali się właśnie w Waszyngtonie. Natomiast spotkanie zakończyło się niczym. Co więcej, no Liban tam poleciał, żeby Amerykanie, zresztą też wywarli presję na państwo położone tam, gdzie chce, żeby przestał bombardować Liban. Państwo położone tam, gdzie chce, powiedziało, że nie przestanie. No ale strony rozstały się w miłej, serdecznej atmosferze, chociaż nic nie załatwiono. Natomiast no, faktem jest, że to doszło do spotkań, że są to rzadkie bezpośrednie rozmowy. Tutaj administracja Trumpa pośredniczyła, także tutaj trzeba szapoba. Co więcej, pojawił się Rubio. Proszę Państwa, Rubio żyje wbrew pozorom, bo tu już przestał się tak pokazywać, że nie wiadomo było, co się z nim dzieje, więc jest. No i właśnie organizuje tego typu nieco jednak drugorzędne spotkanie w Departamencie Stanu właśnie u niego. Więc zakończyły się to spotkanie, jak pisze prasa amerykańska, słowami zachęty i zapowiedzią dalszych miłych spotkań. Natomiast bez podstawowej zobowiązania, czyli odmowie państwa opożnego tam, gdzie chce, żeby przestał prowadzić działania wojenne na terenie Libanu. I przestał niszczyć Liban, bo nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale właśnie to jest taka gazeta Haaretz, która właśnie opisuje, ponieważ tam do niej dzwonią, niezbyt zadowoleni z tego, co muszą robić żołnierze, również humanistycznej armii. No i właśnie są tam zresztą zdjęcia, możecie państwo zobaczyć, że w tej chwili stosują taktykę dezurbanizacji na terenie Libanu. Co więcej, żołnierze są nagradzani tam, bo tam w tej chwili to są wojska inżynieryjne, oni są nagradzani od ilości domów cywilnych oczywiście, które zburzyli. Także wszystkie domy, które tam ludzie mieli, wille, zresztą bardzo ładne te domki, tak przy okazji, one są wszystkie w tej chwili dezurbanizowane przez humanistyczną armię. No i to się też trochę rządowi powinno nie podobać. Natomiast ambasador państwa pożnego tam, gdzie chce, w Waszyngtonie powiedział, jesteśmy po tej samej stronie, my i Libańczycy, że zło Jabollahu musi zostać wykorzenione. No, Rubio powiedział, że rozmowy są krokiem w kierunku trwałego zakończenia 20-30 lat wpływów Jabollahu w tej części świata. No więc libańscy urzędnicy używali ostrożniejszego języka, byli życzliwi, osoba, która, znaczy anonimowa, że powtórzyli chęć zmuszenia Jabollahu do złożenia broni i zwrócili się po raz kolejny o amerykańską pomoc dla słabo wyposażonych libańskich sił zbrojnych. No więc to jest tak, że oczywiście Iran się, zresztą nieważne, to znaczy Iran jak gdyby nie zgadza się w ogóle z całym tym procesem, twierdzi się właśnie, że to porozumienie, co więcej porozumienie z 7 kwietnia, że ma obejmować również Liban, z czym się nie zgadzają Stany Zjednoczone, bo nie zgadza się państwo położone tam, gdzie chce, żeby być bardzo precyzyjnym. W każdym razie tutaj Iran jest generalnie wrogo nastawiony do idei współpracy między państwem położonym tam, gdzie chce, a Libanem, szczególnie w kontekście osłabienia Jabollahu. Musimy pamiętać, że właśnie, że każde, zresztą w tej chwili się tam po tym spotkaniu powiedziano, no każde porozumienie o zaprzestaniu działań wojennych musi zostać osiągnięte między dwoma rządami za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, a nie w drodze jakiejś odrębnej procedury. I że to powinni zrobić Amerykanie. Natomiast wiadomo też jest, że Iran i Jabollah nie będą z tego powodu szczęśliwi i nie zgodzą się. No ale proszę Państwa, to jest wbrew pozorom, najpierw powiedzmy, co tam się jeszcze dzieje. No w tej chwili mamy starcia na granicy, ponieważ państwo położone tam, gdzie chce, nie jest w stanie przełamać linii frontu jak gdyby i dojść do rzeki Litanii, pomimo gigantycznej przewagi technologicznej i ludzkiej. W związku z tym skoncentruje się w tej chwili na atakach, tak jak zresztą zwykle. To jest scenariusz, który się powtarza naprawdę przy okazji każdej z tych wojen. To nie ma żadnych odstępstw. Dokładnie tak samo to wygląda w momencie po stratach sprzętu, dużej ilości żołnierzy, którzy o mało co nie pojechali do Jerozolimy, więc, a część z nich musiała pojechać, bo tam są szpitale. W każdym razie oni po prostu zaprzestają tych działań albo też wstrzymują je, czy wstrzymują intensywność i zaczynają atakować już cywilną część Libanu po to, żeby zmusić właśnie rząd do coraz bardziej panicznych prób zrobienia czegokolwiek. Natomiast z drugiej strony ten rząd jest zbyt słaby, a poza tym formalnie zgodził się na to, żeby Jabollah był, kiedyś zresztą było porozumienie z Jabollahem, na mocy którego zgodzono się, żeby był jedyną uzbrojoną milicją polityczną, tak? Bo to jest partia polityczna, która ma własną milicję, prawda? Czyli właśnie Jabollah. No i teraz jeszcze co ważnego. W ubiegłym roku rząd Libanu przegłosował żądanie od Jabollahu złożenia broni zgodnie z rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale ta sama rezolucja nakazuje państwu położonemu tam, gdzie chce, wycofanie się z terytorium Libanu, czego nigdy nie zrobiono. W związku z tym dla przywódców też Libanu rozbrojenie Jabollahu jest najlepszą nadzieją na zakończenie wieloletnich rzymiańskich ataków na Liban po prostu. W rezultacie setki cywilów odeszło na drogę do Jerozolimy. Yahya Natan się zgodził pod presją Amerykanów na rozmowy w Waszyngtonie. ale też pod presją samego Iranu, który powiedział, że wycofa się z zawieszenia broni, jeżeli państwo położone tam, gdzie chce, nie wycofa się, nie zaprzestanie ataków na Liban. I to w zasadzie w tym momencie jest tyle. No mamy oczywiście grupę kilkudziesięciu krajów zachodnich, które poparły rozmowy, no ale co z tego, że poparły rozmowy, jeżeli nie mają żadnej zdolności do nacisku na państwo położone tam, gdzie chce. Co więcej, no mamy właśnie rozmowy, stają się też punktem zapalnym w Libanie. Tam w Libanie trzeba pamiętać, że no właśnie, na przykład mieliśmy ostatnio ogromną demonstrację zwolenników właśnie Jabollahu. Rubio podkreślił długą historię konfliktów, powiedział, to proces, a nie wydarzenie. Wszystkie zawiłości tej sprawy nie zostaną rozwiązane w ciągu najbliższych 6 godzin. Państwa, wbrew pozorom, mogłyby. Ja Państwu będę dzisiaj na live i opowiem, jak to mogłoby wyglądać i to wbrew pozorom jest bardzo proste. Każdy prezydent Libanu Aoun powiedział Tajaniemu, że jego kraj ma nadzieję na osiągnięcie zawieszenia broni, po którym będzie mógł rozpocząć długoterminowe negocjacje. Przywódca Jabollahu Naim Qassem powiedział w poniedziałkowym przemówieniu telewizyjnym, że jego organizacja kategorycznie odrzuca planowanie przez państwo położone tam, gdzie chce rozmów z państwem, znaczy przez z Libanem, czy Liban z tamtym krajem. Wezwał władze Libanu do odwołania rozmów, mówiąc, żeby nie stali się narzędziem tamtego kraju. Powiedział, że oznaczałoby to kapitulację i poddanie się państwa, które zamierza okupować Liban. No bo zamierza, prawda? To też nie, nikt tutaj tego specjalnie nie kryje. Państwa, i teraz tak, miałem jeszcze trzy tematy, w tym cztery perspektywy Chin, ale sobie to omówimy jutro. Natomiast, państwa, teraz przechodzimy do dodatku dydaktycznego. Państwa, dodatek dydaktyczny. No, pozostając, państwa, w kręgu bardzo praktycznych ostatnio, bardzo praktycznej wiedzy, choć wiedza jest, albo takiej, którą można zastosować w praktyce, mówiliśmy już o dyktaturach. Bardzo zresztą chyba Państwu się to podobało. W tym samym czasie zresztą publikowałem stary odcinek jeszcze o autorytaryzmie i totalitaryzmie, więc to się akurat dobrze składa, tym bardziej, że kilka przykładów na żywo możemy obserwować. Natomiast mamy również właśnie inny przykład tego, co możemy obserwować na żywo, otóż agresję i agresora. Co to jest agresja i agresor w stosunkach międzynarodowych? To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ no to jest jeden z najbardziej fundamentalnych tak naprawdę pojęć w stosunkach międzynarodowych, no nie mówiąc o tym, że oczywiście jedna z najbardziej tragicznych. Przez wieki pojęcie to ewoluowało od filozoficznych rozważań o wojnie sprawiedliwej do już precyzyjnych norm prawa międzynarodowego, które próbują nie tylko zakazać agresji, ale także pociągać agresorów do odpowiedzialności. No więc tak, agresja, co to jest w ogóle agresja w stosunkach międzynarodowych? No, to, co to jest agresja, tak normalnie, to Państwo zwyczajowo wiecie. Natomiast agresja w prawie międzynarodowym jest to użycie siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej innego państwa. W sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych. I tutaj nie chodzi o zwykły konflikt zbrojny czy obronę. Agresja jest aktem bezprawnym. Proszę pamiętać, agresja jest aktem bezprawnym, który narusza podstawowy zakaz użycia siły. Agresor to jest państwo, lub w kontekście karnym to mogą być liderzy polityczni i wojskowi tego państwa, to jeszcze tak na marginesie, które planuje, przygotowuje, wszczyna lub prowadzi taki akt. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ agresja jest najpoważniejszą formą naruszenia pokoju międzynarodowego. Grozi eskalacją do konfliktu globalnego, czyli krótko mówiąc do wojny światowej, zwłaszcza w erze broni masowego rażenia. Prawo międzynarodowe nie tylko zakazuje agresji, ale stara się ją również definiować, żeby ułatwić później społeczności międzynarodowej sankcje, samoobronę czy ustalenie odpowiedzialności karnej. No więc w ogóle skąd się bierze nam agresja historycznie? Historycznie oczywiście, jak zwykle, prawda, wiecie Państwo, to jest także zawsze się albo Platona, prawda, do Platona odwołujemy słynny platonizm jaskiniowy, albo zawsze jest gdzieś tam, pojawia nam się święty Augustyn, święty Tomasz. No więc znowu nam się pojawia święty Augustyn i święty Tomasz z Akwinu, którzy sformułowali teorię tak zwanej bellum justum, wojny sprawiedliwej. Wojna sprawiedliwa to była wojna dopuszczalna tylko w obronie sprawowitej władzy i ze słusznego powodu, czyli prawowita władza musiała ją rozpoczynać i słuszny musiał być powód, na przykład odzyskanie niesłusznie zajętego terytorium. Agresja była więc wojną niesprawiedliwą, bellum injustum. To jest ważne. Natomiast brakowało mechanizmów egzekucji, bo to jakby nie było, te rozważania były rozważaniami no, etycznymi, a nie prawem pozytywnym. Przełom tak naprawdę dopiero następuje w XX wieku po traumie I wojny światowej. Powstaje Liga Narodów w 1919 roku, której pakt zawiera w artykule 10 zobowiązanie do poszanowania integralności terytorialnej i w artykule 16 mechanizm sankcji zbiorowych przeciwko agresorowi. No niestety, brak precyzyjnej definicji agresora i brak automatycznej reakcji sprawił, że Liga okazała się bezradna wobec agresji głównie z lat 30., prawda? Będziemy mieli inwazję Japonii na Mandżurię w 1931 roku, potem będziemy mieli Włoch na Abisynię w 1935, no i nieziemców, próby integracji Czechosłowacji i Polski w 1938 i 1939 roku. Liga potępiła te akty, ale ich nie zatrzymała. Zresztą, że tak na marginesie, co zatrzymała Karta Narodów Zjednoczonych ostatnio. W każdym razie klęska Ligi pokazuje, że zakaz agresji musi być wyraźny i uniwersalny. Kluczowym elementem czy momentem był pakt Brianda-Kelloga, który był podpisany początkowo przez Francję, USA i Niemcy, a potem przez 60 państw, w tym Polskę. W pakcie Brianda-Kelloga państwa wyrzekły się, to jest ten pakt paryski, 27 sierpnia 1928, państwa wyrzekły się wojny jako narzędzia polityki narodowej. To był pierwszy powszechny traktat, który delegalizował wojnę agresywną. Natomiast znowu nie zawierał mechanizmów egzekucji ani definicji agresji, czyli był deklaracją znowu moralno-prawną. Ale pomimo tego stał się fundamentem czegoś, co się nazywa prawo zwyczajowe, które zakazuje agresji, czyli na pakt Brianda-Kelloga mogą się powoływać jak najbardziej sądy międzynarodowe. Po II wojnie światowej będziemy mieli dwa trybunały, prawda? Będziemy mieli trybunał norymberski i tokijski, które uznają zbrojenie przeciwko pokojowi. Wiecie Państwo, ja znowu muszę używać koalangu, czyli planowanie, przygotowywanie, inicjowanie lub prowadzenie wojny agresywnej za jedno z najpoważniejszych przestępstw międzynarodowych. Słyszycie Państwo, to tak a propos różnych państw, niektórych położonych w niektórych innych miejscach. Liderzy otóż Nieziemców i Japonii zostali skazani między innymi właśnie za tą agresję. I ta agresja stała się podstawą odpowiedzialności również indywidualnej, a nie tylko odpowiedzialności państwa. No jakie mamy współcześnie regulacje? No więc mamy tak, no, Kartę Narodów Zjednoczonych, artykuł 2 ustęp 4 mówi, wszyscy członkowie ONZ powstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej, niepodległości politycznej jakiegokolwiek państwa. Artykuł 39 mówi, czyli na przykład w sprawie interwencji w celu zdobycia ropy, albo też wymiany lidera, żeby już ten następny dał nam swoją ropę. Artykuł 39. Rada Bezpieczeństwa stwierdza istnienie aktu agresji i decyduje o środkach, czyli sankcjach i interwencji. Artykuł 51. Artykuł 51 natomiast tworzy wyjątek. Wyjątek jest to prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w razie zbrojnej napaści, dopóki Rada Bezpieczeństwa nie podejmie odpowiednich działań. Czyli na przykład na tym opiera się uprawnienie do stworzenia na przykład takiego NATO, prawda? To jest organizacja zbiorowej samoobrony. Karta nie definiuje agresji szczegółowo, zostawia to Radzie Bezpieczeństwa. W związku z tym w 1974 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję 3314, gdzie znajduje się definicja agresji. Jest ona niby nieobowiązująca formalnie, ale jest znowu podstawą do orzekania jako no, wyraz konsensusu międzynarodowego, czyli element, krótko mówiąc, zwyczajowego prawa międzynarodowego. Zgodnie z artykułem 1 rezolucji, agresją jest użycie siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej innego państwa lub jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych. Artykuł 2 mówi, że pierwsze użycie siły stanowi prima facie dowód agresji, chociaż Rada Bezpieczeństwa może zważyć na okoliczności, na przykład małą skalę. Artykuł 3 wymienia przykłady, to jest niezamknięty katalog. Co to jest agresja? No więc tak, inwazja lub atak sił zbrojnych, okupacja, aneksja. Po drugie, bombardowanie terytorium. Po trzecie, uwaga, blokada portów lub wybrzeża. Coś Państwu pewnie to mówi. Atak na siły zbrojne innego państwa, naruszenie linii demarkacyjnych, wysyłanie band zbrojnych lub najemników, siódme, inne akty analogiczne. Rezolucja podkreśla, że agresja nie zależy od wypowiedzenia wojny. Kolejny krok kodyfikacji to jest statut rzymski Międzynarodowego Trybunału, wiecie Państwo, którego, tego niesłusznego, i poprawki z Kampali z 2010 roku. Wprowadzono w związku z tym zbrojenie agresji. czyli artykuł 8 bis. Znowu jesteśmy w koala, w, powiedzmy w obszarze koalangu. To już nie jest tylko odpowiedzialność państwa, ale indywidualna odpowiedzialność karna liderów, osób sprawujących efektywną kontrolę nad polityką lub działaniami wojskowymi państwa. Zbrojenie agresji to planowanie, przygotowanie, wszczynanie lub prowadzenie aktu agresji, który przez swój charakter, wagę i skalę w sposób oczywisty narusza Kartę Narodów Zjednoczonych. Otóż definicja aktu agresji odwołuje się wprost do rezolucji 3314. Jurysdykcja MTK nad zbrojenią agresji jest jednak ograniczona, wymaga zgody państwa lub skierowania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ-u. Do tej pory nie ma wyroków wskazujących za agresję. To jest zresztą norma dosyć młoda. Dodatkowo obowiązują jeszcze artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego o odpowiedzialności państw za czyny międzynarodowo-bezprawne z 2001 roku. Tam agresja jest czynem bezprawnym, pociągającym odpowiedzialność państwa, czyli konieczność odszkodowań za dość uczynienia. Państwo znacie to jako reparacje. Państwa, ponieważ będziemy mieli pewnie dyskusję na temat reparacji i agresji właśnie w związku z Iranem, w związku z Ukrainą, w związku z tym no, warto po prostu wiedzieć, gdzie te definicje się znajdują. Mamy orzecznictwo, mamy kluczowe precedensy, mamy również, no właśnie, pierwsza sprawa to jest taka najbardziej znana z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Nicaragua versus Stany Zjednoczone z 1986 roku. To jest tak, że Stany Zjednoczone wspierały kontras i minowały porty nikaraguańskie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że stanowi to naruszenie artykułu 2 Karty Narodów Zjednoczonych i prawa zwyczajowego. Wsparcie dla rebeliantów, czyli uzbrojenie, szkolenie, to użycie siły, ale niekoniecznie zbrojna napaść uprawniająca do samoobrony. Trybunał odwołał się do rezolucji 3314 i podkreślił, że agresja musi mieć odpowiednią skalę i skutki. Stany Zjednoczone zostały uznane za naruszające prawo międzynarodowe. Potem mamy sprawa z platform wiertniczych Iran kontra USA z 2003 roku. Ataki z amerykańskiej na irańskie platformy naftowe w Zatoce w latach 87-88. MTK uznał, że nie były uzasadnione samoobroną. Czyli krótko mówiąc, brak zbrojnej napaści odpowiedniej wadze, czyli znowu było to Stany Zjednoczone jako łamiące prawo. Potem mamy sprawę działalności zbrojnej na terytorium Konga, to jest dokładnie mówiąc Demokratyczna Republika Konga versus Uganda, kasus 2005 roku. Uganda wkroczyła wtedy na terytorium DRK, wspierała rebeliantów, eksploatowała zasoby, jak teraz po prostu, tylko tam teraz Rwanda. MTK uznał to za naruszenie suwerenności i zakazu użycia siły. Orzeczenie potwierdziło, że okupacja i wsparcie zbrojne dla nieregularnych sił to forma agresji. Uganda musiała zapłacić odszkodowania DRK. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nigdy nie orzekł wprost, że państwo popełniło akt agresji, prawda? Bo to jest kompetencja Rady Bezpieczeństwa ONZ, która to, jak wiemy, proszę państwa, nawet jeżeli jest taka możliwość, to zwykle używa prawa weta, więc z tego punktu widzenia niespecjalnie nadaje się do pełnienia swojej funkcji. No więc mamy, proszę państwa, jeżeli chodzi o tutaj MTK natomiast, to do tej pory nie wszczęto żadnego postępowania wyłącznie za agresję. Tak samo zresztą tutaj nawet po tej ratyfikacji poprawek z Kampali. Tutaj tak samo na Ukrainie, tak samo w przypadku państwa położonego tam, gdzie chce, tutaj nie mamy samych agresji, prawda, tylko zupełnie inne podstawy do ścigania i do spotkania, powiedzmy, no właśnie, proszę państwa, jakbyśmy chcieli doprowadzić do szczytu Putin-Yahunatan. W Hadze jest odpowiedni lokal, co więcej, udostępniony for free. No dobrze, proszę państwa, więc na koniec, o czym musimy powiedzieć? No jest dosyć precyzyjna definicja, czym to jest. Wyzwaniem, którym jest tak naprawdę podstawowym, jest to, że sam fakt z powstania agresji powinien być jak gdyby potwierdzany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ Rada Bezpieczeństwa ONZ niespecjalnie jest zdolna do podejmowania jakichkolwiek wspólnych decyzji więc i konsensusu, bo zwykle któryś z członków Rady Bezpieczeństwa jest stroną, więc wiecie państwo, gdyby wyłączyć to, to wtedy by to może miało jakiś sens. Natomiast tak, no to sensu to specjalnie nie ma. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz bardzo ważna, że państwa, te, które nie są wcale pewne, jak wyjdzie to głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa, używają również coraz częściej agresji hybrydowych, tak? Hybrydowych, cyberdezinformacji, wojen proxy i tak dalej. Wojen proxy to jest wszystkich takich czynów, które nie mogłyby zostać sklasyfikowane jako czyn agresji. Bo nigdy nie wiadomo, czy Rada Bezpieczeństwa nagle nie wpadnie na pomysł, że może nie zawetować. znaczy któryś tam z krajów i wtedy ten agresor będzie miał duży problem. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To był ten wstęp, to właśnie wstęp, to zakończenie w tej chwili, które jest zakończeniem edukacyjnym. Natomiast wracamy jeszcze do reklamy na zakończenie. Otóż przypominam, sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. Sprzęt klasy biznes, poleasingowe, laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich jest objęty 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. No i druga reklama, otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Państwa, ja już się z Państwem żegnam, ale żegnam się nie na długo. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 20 mamy co? Mamy live'a i na live'ie sobie troszeczkę pozwolę na nieco bardziej dosadne komentowanie niektórych rzeczy, które się zresztą pewnie też pojawią teraz w ciągu dnia. Także zapraszam dzisiaj na live'a na godzinę 20 i proszę już sobie poprzygotowywać pytania, pytać się zresztą pod tym odcinkiem. Ja postaram się w chaosie tych wszystkich wyskakujących okienek, postaram się jak najwięcej pytań Państwa odpowiedzieć. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia dziś o godzinie 20.